Akademia Życia.
Pandemia koronawirusa zmienia diametralnie nasze życie. Powoli się z tym oswajamy, powoli też uczymy się zasad funkcjonowania w tej zupełnie nowej, niespotykanej dotąd rzeczywistości. Od kilkunastu dni nasze dzieci nie chodzą do szkół, uczą się w domach, muszą się jakoś same organizować i edukować, z pomocą oczywiście nauczycieli, ale też nas, rodziców. Od środy zdalne nauczanie jest już obowiązkowe. Nauczyciele za pośrednictwem internetu mogą zadawać zadania, wystawiać oceny. Weszło już rozporządzenie ministra edukacji w tej sprawie. Sam minister Dariusz Piątkowski zaapelował też, żeby nauczyciele rozsądnie rozdzielali tę pracę i nie przeciążali uczniów zadaniami. My, rodzice, oczywiście pomagamy jak możemy, ale nie zawsze wiemy, jak to robić. Może podpowie Państwu nasz gość, specjalistka od edukacji domowej, ale też nauczycielka, która uczyła również w tradycyjnej szkole, no i mama czwórki dzieci, Barbara Górska. Ze względów bezpieczeństwa łączymy się oczywiście za pośrednictwem Skype'a. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Ja mam dosyć wygodną sytuację, bo moje najstarsze dziecko jest w pierwszej klasie szkoły podstawowej, więc realizowanie tej podstawy programowej nie jest u nas takie bardzo mocno wymagające. I rzeczywiście to, że mam doświadczenie jako nauczyciel w edukacji domowej i mam kontakt z wieloma rodzinami, które edukują domowo, bardzo pomaga, bo w momencie, kiedy dostaliśmy informację, że szkoły są pozamykane, szkoły i przedszkola, to na mnie ta informacja nie spadła tak jak grom z jasnego nieba, podejrzewam, na większość rodziców, bo trochę wiedziałam, w jaki sposób możemy pracować. I rzeczywiście to robimy od tygodnia. Pierwszy tydzień, wiadomo, był trochę chaotyczny, bo mam też malutkie dzieci w domu i musieliśmy to sobie ułożyć, ale teraz już od kilku dni to działa, powiedziałabym, całkiem sprawnie. Mamy już jakiś swój rytm dnia, jesteśmy bogatsi o te doświadczenia z ostatniego tygodnia, wiemy też, czego nauczyciele wymagają od nas i no i teraz to już idzie w miarę sprawnie.
Proszę podpowiedzieć tym rodzicom, którzy no nie mają takich doświadczeń, zetknęli się z tą sytuacją po raz pierwszy, są się na błędach tak naprawdę. Może najpierw zaczniemy od tych rodziców, którzy też pracują zdalnie albo są w domach. Jak mają zorganizować te swoje dzieciaki? Czy to jest tak, że wolna amerykanka, śpimy do południa, potem tak od przypadku do przypadku te lekcje? Czy jakoś próbować to zorganizować i w jaki sposób? Jak właśnie ten rytm wprowadzić w życie, żeby to nie było tak, że te dzieci nie mają żadnych granic, żadnej rutyny?
Ja jestem dużą zwolenniczką rytmu, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby taki rytm dnia ustalić, zwłaszcza jeżeli trzeba pogodzić nauczanie dzieci albo przynajmniej nadzorowanie tej nauki z własną pracą. Tym, że jestem za tym, żeby dzieci się wysypiały, więc myślę, że to jest dobry czas dla naszych dzieci, które są często zmęczone zajęciami w szkole, a później dodatkowymi zajęciami, żeby pozwolić im trochę dłużej pospać. Ale później wydaje mi się, że żeby to wszystko dobrze działało w domu i dla takiego zdrowia psychicznego dobrze, żeby taki rytm był. Ale to już zależy trochę od tego, w jakim wieku mamy dzieci, jaką mamy sytuację i trochę też jak ustalimy to ze swoim pracodawcą. W jakich godzinach jesteśmy dostępni, właśnie tak jeśli chodzi o pracę, a kiedy możemy ten czas poświęcić dzieciom. I to w zależności od wieku. Jeśli chodzi o takie dzieci z edukacji wczesnoszkolnej, czyli z klas 1-3, to tego czasu na naukę naprawdę nie trzeba przeznaczyć dużo. Na przykład z moich doświadczeń dzisiaj tak naprawdę zrobiliśmy wszystko, co trzeba było w 20 minut. Bo praca z jednym dzieckiem idzie dużo szybciej, idzie dużo sprawniej. Więc pomimo tego, że jesteśmy przyzwyczajeni, że nasze dzieci są w szkole przez kilka godzin, to nie znaczy, że one dokładnie te kilka godzin w domu muszą przesiedzieć nad podręcznikami czy nad ćwiczeniami. Więc samo zrealizowanie tego, czego wymaga od nas nauczyciel, idzie dużo, dużo sprawniej. I tak samo, nawet jeśli dzieci są starsze, to też ta nauka nie trwa godzinami, nie musi trwać godzinami. Więc myślę, że zorganizowanie tego to jest bardzo dobry pomysł. U nas na przykład to wygląda tak, ja mam dwójkę dzieci młodszych. Jedno ma 2 lata, a drugie ma 2 miesiące. I nasze lekcje odbywają się w czasie, kiedy te maluszki śpią. A jeśli miałabym starsze dzieci, to myślę, że to bym po prostu dzieliła troszkę w zależności od tego, jak wyglądałaby moja praca zawodowa.
Ale jakby ona nie wyglądała, ta praca zawodowa, czy zdalna, czy niezdalna, to wielu rodziców narzeka na to, że tak, dzieci teraz dostają do odrobienia pewne prace, pewien materiał. Oczywiście dobrze było wtedy, kiedy to był materiał powtórzeniowy, ale kiedy pojawia się nowy, rodzice mają problem, bo muszą najpierw te dzieci nauczyć, żeby potem te prace odrobić. Więc rodzice biorą książki, muszą sami się uczyć, już o metodyce nie wspomnę, no bo skąd rodzice mają znać zasady nauczania? No nie znają. I to jest dla nich sytuacja zupełnie nowa, że oni muszą być nauczycielami dla swoich dzieci. Nie każdy jest nauczycielem, niektórzy nie mają w ogóle z tym nic wspólnego. Co by pani tym rodzicom podpowiedziała, jak oni mają się wcielić na ten czas w rolę nauczyciela? No bo oczywiście dzieci ze szkół średnich czy wyższych, podstawowych radzą sobie same. Ale właśnie to nauczanie wstęp, to nauczanie 1-3 nawet, czy 1-6 jest o wiele trudniejsze. Jak tutaj wesprzeć tych rodziców? Co im podpowiedzieć, żeby oni potrafili być tymi nauczycielami dla swoich dzieci? Nie wiadomo jak długo.
Sytuacja jest rzeczywiście dosyć trudna i taka bezprecedensowa. To znaczy po raz pierwszy jesteśmy w takiej sytuacji i zarówno my jako rodzice, ale też nauczyciele. Dla nich to też jest trudne i nowe i też nie bardzo wiedzą, jak to zrobić. Ale moja pierwsza rada byłaby taka, żeby kontaktować się z nauczycielami. Wiem, że dzieci są zawalone zadaniami, które muszą wykonywać w domu. Słyszałam nawet o wypracowaniach z WF-u, o obowiązkowych zajęciach, które dzieci muszą robić z baletu czy z harcerstwa, które też są wymagane. Więc po pierwsze, wydaje mi się, że dobrze się skontaktować w takiej sytuacji z nauczycielem. Z tego, co słyszałam, ministerstwo dało nauczycielom taką wolną rękę w tym, jak organizują te lekcje dla swoich uczniów zdalnie. To znaczy, każdy z nas dostaje maile codziennie, podejrzewam, od nauczycieli, ale to nie musi wyglądać w ten sposób, że dostajemy tylko numery stron do wypełnienia z ćwiczeń. A tak wiem, że wygląda to w wielu przypadkach. I dla takich rodziców, którzy zostają zasypywani każdego dnia mailami, bardzo radziłabym, żeby skontaktowali się z tymi nauczycielami, bo ta nauka może wyglądać inaczej. Może dobrym pomysłem jest zaproponować nauczycielom, żeby wysłali najpierw linki na przykład do filmów na YouTubie albo do innych stron, które też pełnią funkcje edukacyjne, czy na akademii, czy do innych filmów, które by pomogły rodzicom w objaśnianiu nowych treści dzieciom. A później być może lepiej byłoby zaproponować im formę taką projektową niż po prostu robienie zadań z ćwiczeń. I myślę, że to byłaby taka dosyć ciekawa przygoda, jeśli dzieci miałyby na przykład jakiś projekt, który muszą zrobić w ciągu tygodnia i mogą na przykład poprzez Skype'a czy poprzez inne nośniki kontaktować się nawet ze swoimi kolegami i tworzyć coś wspólnie. To bardzo odciążyłoby rodziców, a jednocześnie spowodowałoby, że ta nauka też nie byłaby taka nudna. Bo myślę, że tak to wygląda w wielu domach. Także myślę, że dobry pomysł byłby, gdyby to nauczyciele, którzy mają rozeznanie właśnie w wielu takich stronach internetowych czy filmikach, wysłali to uczniom, żeby odciążyć rodziców w przekazywaniu tej wiedzy. A jeżeli już jest taka sytuacja, że rodzice są zasypani jakąś ilością też zadań, to też radzę, żeby skontaktować się z tymi nauczycielami i poprosić o rozłożenie może tego materiału na większą liczbę dni, poinformować, że się nie wyrabiamy, żeby ten dzień, który dziecko spędza w domu, nie wyglądał po prostu nad siedzeniem, nad ćwiczeniami od rana do wieczora i wypełnieniem w nerwowej atmosferze tych ćwiczeń i realizowaniem podstawy programowej, bo to inaczej może wyglądać. W edukacji domowej też to inaczej wygląda.
Oczywiście może trochę łatwiej, chociaż niekoniecznie jest wtedy, kiedy rodzice są w domu, ale to zazwyczaj mają jeszcze inne dzieci na głowie i małe, albo kilkoro dzieci, albo też muszą pracować zdalnie, ale są też rodzice, którzy chodzą do pracy i wiadomo, że chodzenie do pracy w tej sytuacji jest bardziej stresujące niż kiedykolwiek indziej. Więc ten rodzic nie dość, że jest przepracowany, to jest jeszcze zestresowany, no bo wiadomo, jak teraz wygląda praca, nie tylko w służbie zdrowia, ale każdy, kto wychodzi do pracy, na przykład do sklepu czy gdziekolwiek, tam gdzie spotyka się z ludźmi, jest narażony na to zakażenie, jest po prostu, no wiadomo, kłębkiem nerwów. Ci rodzice jeszcze muszą przychodzić do domu i na przykład odrabiać te prace zadane, prace domowe, uczyć się wcześniej właśnie z kilkorgiem dzieci. To jest szalenie obciążające dla nich, więc może też apel właśnie do nauczycieli, żeby no trochę empatyczniej do tego podeszli, z większym zrozumieniem i może ze zbadaniem takich możliwości też uczniów i rodziców.
Jak najbardziej. Myślę, że taka informacja od rodziców jest niezwykle istotna dla nauczycieli, ponieważ oni być może też właśnie nie zawsze znają sytuację, chociaż no można się domyślać, mniej więcej wiemy, w jak trudnych sytuacjach się teraz znajdujemy. Każdy się jakoś zmaga, więc apelowalibyśmy do nauczycieli na pewno, żeby trochę poluzowali, ale też myślę, że warto też w swojej głowie trochę też, mówiąc kolokwialnie, poluzować, ponieważ sytuacja jest bardzo nietypowa i też nie trzeba się tak bardzo stresować realizowaniem tej podstawy programowej. Mówię teraz o rodzicach, którzy właśnie wracają. Wiadomo, że zależy im na edukacji dzieci, wiadomo, że są obowiązkowi, więc chcieliby, żeby te dzieci nie zostały w tyle, ale no przede wszystkim relacje powinny się liczyć i musimy jakby ustalić sobie teraz priorytety. Jednak relacje w rodzinie i też taki psychiczny komfort jest ważniejszy niż zrealizowanie podstawy programowej i zrobienie dokładnie wszystkich zadań, które są zadane. I tutaj też może dobrze byłoby ustalić sobie priorytety związane z zainteresowaniami, z talentami dziecka. Bo zwłaszcza zdaję sobie sprawę, że rodzice starszych dzieci, którzy wracają po pracy i każde z tych dzieci ma kilkanaście przedmiotów i z każdego przedmiotu jest ileś zadań do zrobienia, no to jest niemożliwe. To jest fizycznie niemożliwe w ciągu doby, żeby to zrobić. Także może warto zastanowić się nad tym, które przedmioty są dla nas tymi ważniejszymi przedmiotami, nad którymi będziemy bardziej pracować, a które po prostu możemy zrobić jakby w takiej formie minimalnej albo skontaktować się najlepiej z nauczycielem, żeby ustalić tutaj takie właśnie minimum, które możemy zrobić w domu.
To jest apel do rodziców, żeby trochę wyluzowali, ale też apel do nauczycieli. Z jednej strony właśnie rodzice, z drugiej strony są nauczyciele, którzy są też pod presją, na przykład też dyrektorów i tych rozporządzeń różnych. Musicie realizować podstawę programową, więc każdy nauczyciel czuje, że jest w domu i musi tę swoją działkę, mówiąc tak w cudzysłowie, zrealizować. No ale rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, no wiadomo, że w ten sposób nie da się dokładnie w 100% zrobić tego wszystkiego, co by się zrobiło w szkole. Już absurdem jest oczywiście ten nauczyciel z WF-u, który też chce przecież być nauczycielem i realizować swoją podstawę, więc zadaje wypracowania, też o tym słyszałam, ale może też taki apel do nauczycieli, żeby byli bardziej kreatywni, nie korzystali z tych utartych schematów, bo ci ludzie młodzi, z tego co się orientuje, też sobie z tą izolacją i kwarantanną nie radzą. Okazuje się, że im te smartfony nie wystarczają, inne komunikatory. Oni naprawdę marzą o relacji takiej face to face. Mówią, że nie spodziewali się, że powiedzą kiedykolwiek, że tęsknią za szkołą, ale tak jest, więc może jakieś elementy terapeutyczne, wychowawcze, wspierające tych uczniów. Wiem, że oni teraz bardzo tego potrzebują, bo wszyscy są w ogromnym stresie, pod presją, bo też często są zostawieni sami sobie. Rodzice gdzieś zapracowani, zestresowani, oni sami z tym wszystkim, więc może tutaj ten ciężar przesunąć trochę.
Jak najbardziej, dlatego wydaje mi się, że to jest tak naprawdę dosyć ważny moment w edukacji, ponieważ, tak jak pani powiedziała, to jest idealny czas, żeby trochę zmienić podejście do edukacji, do sposobów przekazywania i zdobywania wiedzy przez uczniów. To jest właśnie świetny czas, żeby wprowadzić metody projektowe. Może właśnie połączyć uczniów za pomocą Skype'a, żeby tworzyli coś swojego, rzucić im hasło i dać im może trochę więcej przestrzeni i wolności do tego też, żeby oni wymyślili coś, co może być zrealizowaniem jakiegoś aspektu tej podstawy programowej. Ponieważ no, to jest niemożliwe, żeby siedząc w domu odtworzyć sytuację, która się znajduje w szkole. Także to jest bardzo trudny czas, ale jednocześnie powiedziałabym taki czas z potencjałem, z którego możemy wyciągnąć jakieś dobro i być może wyjdzie z tego coś ciekawego też edukacyjnie.
Ale też trzeba też położyć koniecznie na to nacisk, żeby tym uczniom nie tylko zadawać i potem egzekwować, ale też wspierać. Oni naprawdę teraz potrzebują wsparcia.
Oni potrzebują wsparcia, tak, ze strony nauczycieli, ale również ze strony rodziców. Także najważniejsze, żeby ta atmosfera, która jest w domu teraz, była pełna spokoju na ile się da. żeby też do tych stresów, które mamy związane z obecną sytuacją, właśnie nie dokładać takiego stresu związanego z wypełnianiem podstawy programowej właśnie w 100%, z przymuszaniem dzieci do siedzenia i właśnie dużo, dużo zrozumienia. Słyszałam też o takiej sytuacji, to też związanej z młodszymi dziećmi, że nauczyciele apelowali do rodziców, żeby po prostu dużo więcej, dużo częściej przytulali swoje dzieci, bo one też nie rozumieją tej sytuacji. Nagle zmienił się cały ich świat i wyczuwają podskórnie te stresy, że coś jest nie w porządku i potrzebują po prostu dużo, dużo ciepła, dużo miłości, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa, więc też apel do rodziców, żeby częściej przytulali swoje dzieci.
Tak, bo oni też są pozbawieni kontaktów ze sobą. Ten autorytet rówieśniczy w tym wieku, powiedzmy nastoletnim, ale w ogóle teraz już dominuje, są pozbawieni tych bezpośrednich kontaktów ze sobą i w ogóle mówi się o tym, żeby teraz unikać kontaktów, unikać zbiorowisk, unikać w ogóle ludzi, tylko najbliższe otoczenie, więc nie mogą być pozbawieni tej relacji w ogóle, prawda?
Jak najbardziej. My się staramy robić to w ten sposób, że nasze dzieci piszą listy do swoich kolegów i też kontaktują się za pomocą Skype'a z niektórymi, z kuzynami, z którymi normalnie by się pobawili, bo wszyscy tęsknimy. Dzieci tęsknią za swoimi kolegami i koleżankami i my dorośli również. Także na ile się da, myślę, że dobrze, żebyśmy się kontaktowali z kolegami i koleżankami. No wiadomo, że rozmowa telefoniczna, nawet z opcją wideo, nie zastąpi wspólnej zabawy czy pogrania w piłkę, ale jakąś namiastkę utrzymywania tej relacji może nam dać. Także myślę, że to jest też istotne, żeby ten kontakt z rówieśnikami utrzymać, no teraz nawet tak nie widząc się na żywo.
Wszyscy narzekamy na tę sytuację i bardzo się stresujemy, chociaż pani tak tutaj zasugerowała, żeby w każdej sytuacji, zresztą taka też jest tendencja, w każdej sytuacji postarać się widzieć jakieś plusy, no bo jeżeli będziemy widzieć tylko minusy i będziemy się wzajemnie nakręcać, to wiadomo, nic z tego dobrego nie wyjdzie. To jest dla nas też test, tak jak pani powiedziała, może poszukujemy innych metod, jeśli chodzi o to zdalne nauczanie. Stajemy się bardziej kreatywni, tej kreatywności wymagamy też od uczniów. Oni się muszą sami zorganizować. To nie jest tak, że tylko wchodzą w schematy gotowe, to co jest im narzucone. Też sami muszą sobie organizować pracę, życie. Myślę, że wydorośleją w tak krótkim czasie, co niektórzy i to bardzo. A jakie właśnie jeszcze mogą być plusy z tej sytuacji, jeśli chodzi o nauczanie? Poszukujemy już nowych, nowoczesnych metod. Wychodzimy ze schematów.
Myślę, że właśnie lepsza organizacja czasu i wzięcie edukacji w swoje ręce to jest coś, co możemy z tego wynieść i to jest coś, co charakteryzuje dzieci, które się uczą w edukacji domowej, które muszą w zależności od etapu edukacyjnego, ale biorą właśnie naukę w swoje ręce. To nie jest tak, jak było do tej pory, że przychodzimy do szkoły i możemy realizować i robić tylko to, co nauczyciel nam powie. Tutaj w domu mamy sytuację trudniejszą, mamy więcej rozpraszaczy, a jednak codziennie do tej nauki trzeba usiąść. Także myślę, że lepsza organizacja pracy, podzielenie sobie, znalezienie sobie być może takich godzin, które są dla nas bardziej wydajne pod względem edukacyjnym, to jest coś, co może być takim plusem tej sytuacji. A także właśnie zastanowienie się tak naprawdę nad tym, co mnie interesuje, co chcę robić w przyszłości, czym chcę się zająć, ponieważ ta sytuacja spowodowała, że naprawdę musimy się zastanowić, jakim przedmiotom poświęcimy więcej uwagi, a jakie troszeczkę zejdą na dalszy plan. I to jest taka no, świetna lekcja dorosłości dla dzieci, a my jako rodzice możemy je wspomagać tylko w podejmowaniu tych decyzji.
Ale nie ma co popadać w panikę, że nasze dzieci zgłupieją przez te parę miesięcy, bo no nie ukrywajmy, ta sytuacja może potrwać. Nikt tego jeszcze głośno nie powiedział, ale tak może być i każdy, myślę, się z tym liczy. Musimy się obawiać, że nasze dzieci zgłupieją, stracą i naprawdę no, nie poradzą sobie w życiu przez to, co się teraz dzieje?
Pamiętajmy, że jest to przejściowe i jakkolwiek trudny to czas, to on się skończy. Nawet jeśli będzie trwał 3 miesiące, to czymże są te 3 miesiące w obliczu kilkunastu lat, które dzieci spędzają w szkole. Także na pewno nie będzie takiej sytuacji, że dzieci się nie pozbierają edukacyjnie we wrześniu, załóżmy. Ale myślę, że to jest świetny czas na rozwijanie innych dziedzin życia. Naukę takich rzeczy, które no, w dorosłym życiu być może bardziej im się przydadzą niż niektóre tematy, które są w podstawie programowej. Bardziej przyda im się może nauka gotowania, prania czy uczestnictwa w domowych obowiązkach, nawet jeśli nie do końca opanują, nie wiem, chociażby rozmnażanie pantofelka. Mam wrażenie, że to może być dobry czas też dla budowania relacji. No myślę, że dobrze patrzeć na ten czas jako taki darowany czas. Cała ta taka nauka, która jest związana z życiem codziennym, to jest coś, czego nikt dzieciom nie zabierze w tym czasie i to jest nie do przecenienia.
No i wszyscy możemy się czegoś nauczyć w tej trudnej sytuacji, nie tylko dzieci, prawda?
Jak najbardziej. Myślę, że dlatego dobrze szukać plusów, szukać pozytywów w tej całej sytuacji i jak próbować w domu wdrożyć taki rytm i robić takie rzeczy, na które do tej pory nie było czasu.
No i wierzyć, że tak jak pani mówiła, kiedyś to się przecież musi skończyć.
Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Skończy się, miejmy nadzieję, szybciej niż myślimy.
Oby. Bardzo dziękuję za te wszystkie rady. Naszym gościem była specjalistka od edukacji domowej, ale też nauczycielka, która uczyła w tradycyjnej szkole, no i mama czwórki dzieci, Barbara Górska. Bardzo dziękujemy. I wytrwałości wszystkim życzymy.
Akademia Życia.